10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie.
Przekaz dnia. Dobry wieczór. Igor Zalewski. Kłaniam się nisko. Co my tutaj dzisiaj mamy? Mamy aferę Epsteina po polsku. Jest polska odnoga afery Epsteina. Zajęła się nią prokuratura. Potem mamy wymianę ciosów na prawicy. Kandydat na premiera z imienia PiSu, Przemysław Czarnek, no, znajduje się pod ostrzałem kolegów, wydawałoby się, ale to jednak są bardziej wrogowie niż koledzy z Konfederacji. No i temat numer 3 to są paliwa, to co się dzieje w Zatoce Perskiej, w Cieśninie Ormus. Pytanie, czy grozi nam kolejny kryzys naftowy. Jakie będą konsekwencje gospodarcze tego, co się w Zatoce dzieje? Bo na pewno jakieś będą i na pewno nie będą to fajne konsekwencje. A ze mną w studiu jest Maria Stepan.
Dobry wieczór. Dzień dobry.
Witam cię serdecznie. Obejrzyjmy wspólnie materiał pokazujący stanowisko prokuratury w tym polskim wątku afery Epsteina, o którym ty tym wątku nam potem opowiesz i jeszcze kilka tematów poruszymy.
Prokurator z tego zespołu wszczął śledztwo w polskim wątku dotyczącym tzw. afery Epsteina. To śledztwo zostało wszczęte w zakresie przestępstwa handlu ludźmi. Jak informowaliśmy, w drugiej połowie lutego prokurator krajowy, tutaj w Prokuraturze Krajowej, powołał zespół trzyosobowy prokuratorów. Ich zadaniem jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego szeroko pojętej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi, jak również innymi przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Od tamtego czasu ruszyło postępowanie sprawdzające. W ramach tego postępowania prokuratorzy przede wszystkim przynajmniej częściowo zapoznali się z tzw. Epstein Files, a więc z dokumentami publicznie udostępnionymi przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, dokumentami urzędowymi wytworzonymi w ramach amerykańskich postępowań zarówno przed organami ścigania, jak i przed sądami. W zasadzie od dzisiaj rusza postępowanie dowodowe. Jeżeli są osoby pokrzywdzone w tej sprawie, prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do prokuratorów. Mail podaliśmy na stronie w komunikacie. Jednym z pierwszych czynności, które prokurator wykona, będzie wysłanie do dwóch państw europejskich wniosków o europejski nakaz dochodzeniowy. Mamy już konkretne okoliczności, które chcemy ustalić, natomiast no, nie informujemy ani o tych państwach, ani o tych okolicznościach. Tego rodzaju informacje mogłyby ujawnić to, co ustaliliśmy na podstawie Epstein Files. Wolimy na razie tego nie ujawniać z przyczyn dość oczywistych.
Ja szczerze mówiąc niewiele z tego rozumiem. Przede wszystkim nie rozumiem, czy są już jacyś pokrzywdzeni, bo tutaj prokurator apeluje, żeby pokrzywdzeni się zgłaszali i czy są jacyś podejrzani, wobec których to postępowanie ma się toczyć.
Z tego, co powiedział prokurator Nowak, wynika, że są podejrzenia, że są pokrzywdzone kobiety. Teraz już pewnie kobiety, a wtedy wcześniej to były dziewczynki, ale no najważniejszy jaki jest z tego wniosek, że na terenie Polski najprawdopodobniej działali ludzie, którzy zajmowali się handlem ludźmi. I to jest bardzo prawdopodobne. No i to jest bardzo dla nas też zatrważające, jak to, że w Polsce, w środku Europy, prawda, są ludzie, którzy handlują ludźmi, tak? I to jeszcze wiadomo, że chodzi o wykorzystywanie seksualne. To jest jedna sprawa i tego nie można bagatelizować. Tak jak powiedział prokurator, oni czekają na zgłoszenia tych kobiet, żeby się odważyły, żeby... No ale oboje mamy te same podejrzenia, że to wszystko jednak jest podszyte wielką polityką. No bo popatrzmy, jaka była sekwencja zdarzeń. Koniec stycznia Amerykanie wywalają całemu światu ponad 3 miliony dokumentów z akt Epsteina. 2000 filmów, no sam wiesz, no mnóstwo tego było. Nie mija 3 dni, 2 dni. Na początku lutego premier Tusk wychodzi przed naród i mówi: słuchajcie, my się musimy temu bardzo dokładnie przyjrzeć. W związku z tym już wkrótce powołamy specjalny zespół analityczny, który się zajmie tą sprawą. No i tak wszyscy popatrzyli, to znaczy, że co? Że u nas? Niemożliwe. No ale rzeczywiście tam w okolicach chyba 20 powstaje zespół analityczny, na jego czele staje minister sprawiedliwości, dobiera sobie urzędników i oni analizują akta. Analizują, żeby wyszukać polskie nazwiska. Potem, nie wiem, 3 dni później powstaje już kolejny zespół, który już prokurator powołuje krajowy. I tam już trzech, ten zespół, który doprowadził właśnie do tego, że rozpoczęto wczoraj śledztwo, bo to śledztwo wczoraj zostało rozpoczęte. No więc coś tam jest na rzeczy, ale czujemy oboje pismo nosem.
No bo tutaj w tle cały czas są jeszcze wpisy Romana Giertycha, ale nie tylko, który bardzo stara się zasugerować, że PiS, prezydent Nawrocki, oni są związani z Epsteinem.
Epstein, Trump, Nawrocki, PiS. I chcą przykleić to prawicy.
Skądinąd ty mówisz Epstein i ja mówię Epstein, więc
i wiemy że obie wymowy
są z nas
prawdy.
Mówi prawidłowo.
To jak myśmy z dziewczynami robiły takie na początku, jak się te akta Epsteina pojawiły, chyba ja, Arleta i Dawid wtedy chęć robiliśmy taki materiał, to Arleta wyjaśniała, że niektórzy mówią Epstein, ale Epstein, dlatego że Epstein sam tak chciał.
W to już nie wchodźmy, tak. Zajmijmy się tym śledztwem. Czy to są na razie takie tezy publicystyczno-polityczne? Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy i w Polsce jakiś taki gang grasował i dostarczał kobiety, dziewczynki gdzieś tam na tę piekielną wyspę?
Nie można tego wykluczyć, dlatego że polskie nazwiska przejawiają się w tych aktach, w tych dokumentach. Tam właściwie są 3 nazwiska, 2 modelek i słynnego byłego polskiego tenisisty. Więc coś tam jest na rzeczy. Tam jeszcze kilka, chyba ze 3 nazwiska współpracowników Epsteina, którzy pracowali już w Stanach Zjednoczonych. Więc są jakieś podstawy, żeby twierdzić, że rzeczywiście. Jak poczytamy sobie między wierszami to, co dzisiaj opublikowała prokuratura, jak posłuchamy bardzo uważnie prokuratora i odrzemy go z tych wszystkich, wiesz, tych prokuratorskich takich sformułowań urzędniczych, to z tego wynika, że na terenie Polski były werbowane dziewczynki, ale też i kobiety. I jedno tam zdanie bardzo wyraźnie sugeruje, że to nie zawsze były Polki. To nie zawsze były. Bo tam było i też obywatelki Polski. Czyli jak też, to znaczy, że no coś tam wiedzą. Mhm. Więc wstrzymajmy się, zobaczymy. Ale no dla mnie sygnał jest oczywisty, że rozgrywka polityczna, bo ty powiedziałeś o prawej stronie, że prawa strona jest obwiniana o te akta Epsteina, ale też musimy popatrzeć na drugą stronę. Że równie dobrze prawa strona mówi, że nie, że to ci z drugiej strony, prawda?
No to trochę jak w Stanach Zjednoczonych, że tam dokładnie. Wszyscy się nawzajem obrzucają tym Epsteinem.
Ale najważniejsze jest co innego, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, że powiedziałam, że z tego wynika jest duże prawdopodobieństwo, że na terenie Polski działała jakaś szajka, grupa ludzi, która zajmuje się handlem ludźmi. Jak rozmawialiśmy wcześniej w redakcji, no to przyjrzeliśmy się temu handlowi ludźmi na świecie i mi się wydawało, że to jest przeszłość. Współczesne niewolnictwo istnieje.
Tak, niewolnictwo istnieje, handel ludźmi istnieje i no, co najistotniejsze z naszego punktu widzenia, to nie dotyczy tylko takich krajów jak Afganistan, gdzie właściwie zalegalizowano w tej chwili niewolnictwo, nowy kodeks karny wprowadził pojęcie niewolnika. To nie jest takie zjawisko ograniczone do Indii, gdzie handluje się dziewczynkami jako przyszłymi żonami, ale zdaje się, że on że handel ludźmi dokonuje się także w takich miejscach, które zwykliśmy uznawać za bezpieczne w tego typu kwestiach, czyli na przykład w Europie.
Albo na przykład Stany Zjednoczone. Przyjrzałam się danym. Co się okazuje, że i to są dane z 24 roku, czyli tak sprzed 1,5 roku mniej więcej, no ale one są wiarygodne, że niewolników na świecie mamy co najmniej 50 milionów. Czyli to jest takie wielkie państwo, takie no, prawie jak Turcja.
Większe od Polski.
Większe od Polski. Tak. To są niewolnicy. To jest potężna liczba ludzi. Głównie to są, handluje się ludźmi po to, żeby wykorzystywać ich jako tanią siłę roboczą. To jest największy procent. Oprócz tego oczywiście handluje się kobietami. Wiadomo w jakim celu. Ale też się handluje dziećmi. Dzieci też są wykorzystywane. I jak przyjrzałam się tym danym, to z tych 50 milionów, co najmniej, tam nawet się mówi o 65 milionach, to przymusowa praca to jest 27 milionów, przymusowe małżeństwa 22 miliony, no i dzieci ponad 12 milionów.
No tak, ale to jednak są przede wszystkim zjawiska obecne w Azji i w Afryce subsaharyjskiej. Mauretania zresztą była ostatnim krajem, który zdelegalizował niewolnictwo i było to w roku 1981, czyli całkiem niedawno. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten nasz zakątek świata, to...
To przede wszystkim w tych danych przewijają się Stany Zjednoczone. To jest, dla mnie to było największym zaskoczeniem, jak patrzyłam na te dane, że właśnie w Stanach Zjednoczonych problem niewolnictwa istnieje. W Europie pewnie w jakimś stopniu też, ale no, że oprócz, tak jak powiedziałeś, o Indii, Afganistanu, Chin, prawda? No to na kolejnym miejscu są Stany. Dla mnie to było niesamowite odkrycie właśnie tych danych. No ale też nie możemy zapominać o innym współczesnym niewolnictwie, chociaż ono tak do końca nie jest zdefiniowane, no bo za co MTK, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny, ściga Putina? Za to, że porywał ukraińskie dzieci i je, jak oni to nazywają, naturalizował.
Czyli rusyfikował.
Rusyfikował, po prostu. Tam nie ma... MTK nie bezpośrednio oskarża go o handel ludźmi, ale o przestępstwo przeciwko ludzkości i za to jest ścigany Putin. I jeszcze kolejna jego pani minister. I ja pamiętam, jak przygotowywałam komentarz na ten temat, to wstrząsnęła mną taka opowieść. I to normalnie Rosjanie się tym szczycą, jak to... Jedna z pań spotyka się z Putinem i Putinowi dziękuję za to, że co prawda jednego syna straciła na wojnie, ale teraz ma nowego synka, którego jej przywieziono z wojny. No to jest nieprawdopodobne.
No tak, to historia jak z II wojny światowej i o dzieciach za mężczyznę.
Dokładnie.
Prawda? Ale wróćmy jeszcze do tych Stanów Zjednoczonych, no bo dla mnie to jest dosyć szokujące, że skala tego zjawiska jest tam tak wielka. Skąd się te... kobiety, bo domyślam się, że głównie o kobiety chodzi.
No więc tutaj danych dokładnie nie ma, ale jak gdzieś właśnie czytam jakieś opracowanie, to tam było takie mądre zdanie, że ludzie są traktowani jak towar wielokrotnego użytku. Rozumiesz? Że tani są w zakupie, a później można go wielokrotnie wykorzystywać. I jak patrzyłam na dane, to głównie właśnie oni są wypożyczani do pracy i w tym garnuszku praca znajduje się też wykorzystywanie seksualne. Mhm. Czyli to, o co oskarżano Epsteina, prawda, że on kupował dziewczyny.
Czy to są Amerykanie czy Latynosi? Czy to jest taka droga, jaką przebywają narkotyki? To znaczy z Ameryki Łacińskiej przez Meksyk do Stanów? Tak,
tak.
To są Latynosi przede wszystkim.
Dokładnie, to są głównie Latynosi. I co ciekawe, też dla mnie to było niesamowite odkrycie, że, no bo mówiło się zawsze, że no, co jest najbardziej dochodowym, przestępczym procederem? Handel bronią, wiadomo. Na drugim miejscu handel narkotykami, a na trzecim miejscu handel ludźmi. I ta różnica między handlem ludźmi a narkotykami jest coraz, wydawało mi się, że powinna się rozszerzyć.
Ludzie są bardziej chodliwym towarem niż narkotyki.
Jeszcze nie, ale już niedługo będzie tak, że najbardziej się będzie opłacało w tym świadku, półświadku przestępczym handlować bronią, a później ludźmi.
A mniej więcej jakie to są kwoty?
No i teraz właśnie, zaraz popatrzymy na te kwoty, bo sobie też to wypisałam.
Ja jeszcze tylko, ty szukaj spokojnie, a ja w tak zwanym międzyczasie powiem, no, że jest taka specjalna agenda ONZ, która zajmuje się niewolnictwem i z danych tej agendy wynika, że żyje teraz więcej niewolników niż w XIX wieku, czyli wtedy, kiedy no, niewolnictwo było w rozkwicie jeszcze. Co wynika z tego, że oczywiście populacja się zwiększyła, ale też paradoksalnie z tego, że w XIX wieku te mocarstwa kolonialne walczyły
ze niewolnictwem. No bo tak nam się do tej pory kojarzyło, prawda, że no to kiedyś właśnie jak były te kolonie, które tam zdobywały, i te filmy, tam prawda, Niewolnica Izaura i te wszystkie inne.
No tak, ale właśnie imperia kolonialne w Afryce francuskie czy brytyjskie, one walczyły z niewolnictwem. Natomiast dzisiejsze państwa postkolonialne no, często na zwyczajnym świecie przymykają oko na ten proceder i nawet jeżeli on nie jest zalegalizowany, bo tak się dzieje tylko w Afganistanie, no to jest tak nieformalnie sobie funkcjonuje. Na przykład no, bardzo częstym zjawiskiem jest oddanie się za długi w niewolę. To znaczy, jeżeli u kogoś się zapożyczyłeś, nie stać cię na zwrot tego długu, no to po prostu stajesz się własnością tego, od kogo pieniądze pożyczyłeś.
Mhm. Znalazłam te dane. Zyski przestępcze to jest rocznie, to są dane z 24 roku, 236 miliardów dolarów. I to jest
na handlu ludźmi zarobionym.
Na handlu ludźmi. I to jest wzrost, uważaj, prawie o 40% w porównaniu z 2014 rokiem. Czyli w ciągu 10 lat zysk z handlu ludźmi zwiększył się prawie o 40%. To jest nieprawdopodobne. Średni zysk na jedną ofiarę to jest około 10 tysięcy dolarów rocznie. I mówią, że to najbardziej dochodowa eksploatacja seksualna, główny motor zysków. Niesamowite, że tak to się właśnie potoczyło. Jak myślę na przykład o takich procederach, które się odbywają na świecie właśnie o wykorzystywaniu dzieci, szczególnie właśnie o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i to, o czym ty powiedziałeś, że to oddawanie się za długi, to jest, jak już ktoś wpadnie w taką spiralę, to już nie jest w stanie wydostać się do końca życia. Dlatego, że idziesz odpracować swoje długi, w tym czasie popadasz w kolejne długi, no bo musisz oddać za mieszkanie, za coś tam jeszcze i właściwie jesteś niewolnikiem do końca życia.
Tak, no jest jeszcze taki specyficzny aspekt no, de facto pracy niewolniczej w państwach Zatoki, o których teraz dużo mówimy, że ściąga się imigrantów na przykład z Bangladeszu, czy z innych tego typu państw azjatyckich, ubogich, z Pakistanu. Oni przyjeżdżają do pracy, zabiera im się paszporty i de facto stają się niewolnikami. Dostają jakieś nędzne pieniądze, część wysyłają do domu, ale nie mogą się wydostać z tej matni. Są uwięzieni do miejsca swojego pracy. Mieszkają w jakichś tam prymitywnych hotelach robotniczych, ale nie mają wolności osobistej. Nie mogą sobie pójść w miasto, pójść pozwiedzać. Po prostu są przywiązani do tej roboty.
Teraz mi się przypomniała taka historia właśnie związana z Rosją, że Rosjanie zaczęli, jak wiesz, no teraz mówi się dużo o tych irańskich szachedach, że Rosjanie albo kupili, albo ukradli sposób produkowania tych szachedów, tych dronów i zaczęli u siebie produkować te drony pod nazwą Geren 2. I swojego czasu pokazali zdjęcia tych fabryk. No i zaczęło się od tego, że dziennikarze z tych wszystkich niezależnych takich, można powiedzieć, jak to powiedzieć, organizacji, które są niezależne i zrzeszają dziennikarzy z różnych stron świata, to są niezależni dziennikarze, zaczęli śledzić te strony. Co się okazało, że i to były ślady i oni udowodnili, że Rosjanie zaprosili właśnie z dalekiej Azji do Rosji, do tej miejscowości, gdzie jest ta fabryka, studentki, kobiety, dziewczynki w wieku 14, 15, 16, 17 lat, no że rzekomo będą mogły studiować na uczelni rosyjskiej, no a przy okazji będą pracowały. I się okazało, że te dziewczynki, tam oni nie udowodnili, że one były też wykorzystywane seksualnie, ale na pewno były wykorzystywane do pracy w tej fabryce dronów. No to też jest niewolnictwo, jeszcze okraszone właśnie tym takim kłamstwem pewnie, o które się potykały te wszystkie dziewczyny i kobiety, jeżeli chodzi o sprawę Epsteina, że obiecywano im co innego, że będziesz miała świetną karierę na Zachodzie, będziesz świetną modelką, a później się okazało, że trafiasz na wyspę Epsteina i jesteś wykorzystywana seksualnie.
Jeszcze wrócę na chwilę do tej Europy, bo rozumiem, że tutaj skala jest znacznie mniejsza niż w innych miejscach naszej Matki Ziemi, ale nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bezpieczni pod tym względem, że tutaj też handel ludźmi się zdarza.
Zdarza się, tylko że na szczęście Europejczycy są na tyle wrażliwi, że te rzeczy bardzo szybko jakby wchodzą na powierzchnię i że możemy podejrzewać, że to może jest handel ludźmi, może jest to nieetyczne wykorzystywanie ludzi, prawda? Pewnie nieraz słyszeliśmy o tym i czytaliśmy w różnego rodzaju opracowaniach, że właśnie gdzieś tam z Bangladeszu, z jakichś innych biednych krajów są ściągani pracownicy, którzy są ładowani w koszmarne warunki, w byle jakie baraki, gdzie za przysłowiową miskę ziemniaków, nie ryżów, tylko w naszym wypadku ziemniaków, są wykorzystywani przy różnego rodzaju albo pracach polowych, albo w różnego rodzaju fabrykach. To się zdarza, ale jesteśmy bardziej wrażliwi. Natomiast tak powiedziałeś, Azja, no ale dla mnie największym odkryciem właśnie jest to, że w Ameryce to też się zdarza i do tego jest wykorzystywana Ameryka Południowa.
Tak, Ameryka jest pod tym względem dosyć przedziwnym miejscem, bo jest taka łaciata, gdzie niegdzie jest krajem pierwszego świata, a nawet lepiej niż pierwszego, a gdzie niegdzie jest krajem trzeciego albo może nawet czwartego świata. Jeszcze chciałem wspomnieć o Indiach, gdzie Indie to jest to państwo, gdzie walczy się z handlem ludźmi, no ale jest to dosyć powszechne zjawisko i ono ma dwa wymiary. Przede wszystkim kupuje się dziewczynki małe. Są firmy, które jakby skupują od ubogich rodziców dziewczynki i potem dostarczają kandydatki na męża. Tak? Można w tej firmie zamówić kandydatkę na żonę. No, niby ona nie jest niewolnicą, tak? Bo jest żoną tego faceta, ale praw wielkich nie ma. Na pewno z naszego punktu widzenia jest
no to jest handel ludźmi.
Głęboko niemoralnego. No i druga kwestia, no to handel dziećmi, które się często okalecza po to, żeby mogły skuteczniej żebrać na ulicach i po prostu potem taki szef takiego gangu zabiera te dochody i rozdziela, przyznaje tylko jakieś resztki tym dzieciom, żeby mogły przeżyć. To jest dosyć niesamowite. Bardzo jestem ciekawy, czy z czymś, z jakimś odpryskiem tego zjawiska zetkniemy się w Polsce, czy jest to tylko
no,
taka polityczna chucpa.
No właśnie, przyglądajmy się temu.
Maria, bardzo ci dziękuję. A przejdziemy teraz do czegoś, co może nie jest chucpą, ale bez wątpienia jest zjawiskiem politycznym, polskim zjawiskiem politycznym. Mianowicie mamy kandydata na premiera, mamy Przemysława Czarnka, który był między innymi po to wystawiony, żeby nawiązać dobre, serdeczne relacje z Konfederacją. Z tych serdecznych relacji na razie nici, ponieważ no, Konfederaci w osobie Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka uczynili sobie z Czarnka taki worek treningowy i zadają mu serię ciosów za serią ciosów, a Czarnek jakoś rozpaczliwie się przed tym broni. Także nie ma poprawy relacji na prawicy, jest pogorszenie tych relacji. Posłuchajmy teraz jak to i obejrzymy jak to wygląda i zatem sobie o tym za chwilę sobie porozmawiamy z naszymi gośćmi.
Pamiętam, co ty masz w głowie, pamiętam, co ty mi mówiłeś. Jestem serio przekonany, że ty naprawdę pod wieloma względami to się z nami zgadzasz. W sensie, ty jesteś autentyczny, kiedy pokazujesz się na tego prawicowego, narodowego konserwatysty. Ja tu nie mam tak naprawdę wiele wątpliwości, więc ja nie mam do ciebie pretensji o to, co ty masz w głowie, bo ty przeważnie słusznie myślisz. Tutaj akurat się w wielu sprawach naprawdę zgadzamy. Problem, jaki w sumie mam trochę z tobą, myślę, że to ci nie pomaga, jest to, że ty nie jesteś samodzielnym politykiem. Cokolwiek się z tobą ustali, na jaki, czy coś ważnego, czy coś mniej ważnego, to może zaraz się potem okazać, że my sobie coś ustaliliśmy, ale Jarosław Kaczyński ma ten temat inne zdanie, w związku z czym nasze ustalenia są już kompletnie nieaktualne. Powiedz mi, co to jest za premier? Bo ty chcesz być teraz premierem rządu jakiejś tutaj prawicy, więc powiedz mi, co to za premier, który w każdej sprawie będzie musiał się pytać o zgodę Jarosława Kaczyńskiego? Jak ty sobie, Przemek, wyobrażasz jakieś posiedzenia rządu, bo zakładam, że Jarosław Kaczyński nie będzie w twoim rządzie, że będziesz prowadził obrady Rady Ministrów, ministrowie będą ze sobą coś rozmawiać, będziecie próbowali podjąć jakąś decyzję, to co ty będziesz tam pisał SMS-y do Jarosława Kaczyńskiego, co tu się dzieje, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński odbiera SMS-y, dzwonić do niego będziesz podczas tej Rady Ministrów, nie wiem, na jakimś Signalu do niego coś będziesz pisał, w sensie, jak ty chcesz prowadzić obrady Rady Ministrów, kiedy ty samodzielnie nie jesteś w stanie podjąć żadnej decyzji, jeżeli już jakąś podejmiesz, to potem musisz się z niej wycofywać, bo prezes Kaczyński zmienił zdanie.
Kochani, mówię do kolegów z Konfederacji, do Sławka Mencena, do Krzysztofa Bosaka. Ja w to nie wierzyłem. Kiedyś mi to mówiono. Czy wy naprawdę chcecie stworzyć czwartą drogę i rządzić z Tuskiem na następnej kadencji do choroby ciężkiej? Nie tu jest wróg! Nie tu jest wróg! My mówimy... Pokój na prawicy. Walczmy z tymi, którzy dzisiaj duszą Polskę.
Witam gości. Kamila Barnowska, Interia.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
Tak, oraz Paweł Musiałek, Klub Jagielloński.
Dobry wieczór.
No, Czarnek miał dwa zadania. Jedno, odebrać tych wyborców Braunowi. Drugie, nawiązać dobre relacje z Konfederacją. Widać, że to drugie zadanie, no już mu się nie udało, dlatego że miało być lepiej, a jest znacznie, znacznie gorzej.
To już rozpoczyna się burzliwie. Ja w ogóle mam takie poczucie, że my jakby jesteśmy w przededniu wyborów jakichś, a przypominam, że wyborów żadnych na horyzoncie nie ma, ale to już rzeczywiście PiS wszedł mocno z takim przekazem kampanijnym, co zresztą ma jakieś tam swoje uzasadnienie, bo PiS najlepiej sobie zawsze radzi w kampaniach, tak? Oni po prostu jak nie mają kampanii, to się gdzieś to wszystko rozłazi, zaczną się kłócić, gdzieś tam jakieś różnice zdań, poglądów się pojawiają, a jak jest kampania, to wszyscy... się, że tak powiem, mobilizują i generalnie chyba takie było, taki był zamysł prezesa Kaczyńskiego. No tylko, że ale to, z tą Konfederacją to też jest ciekawe, bo oni na początku zdaje się mieli mieć inną strategię. Jeszcze jak rozmawiałam jakieś chwilę temu z politykami Konfederacji, no to oni mówili, że tak tego Czarnka nie będą jakoś tam specjalnie zaczepiać, no tam jakieś coś, jakieś grafiki będą, coś tam uderzą, ale tak na chwilę, a potem będą sobie robić swoje. Widzę, że w międzyczasie ta strategia się bardzo mocno zmieniła, ewoluowała i teraz mamy już wojnę na całego na prawicy. Ja znaczy się jest, wojnę w walce o pokój.
Jest, to nie jest ewolucja, to jest rewolucja tej, tej strategii. Jeżeli można, to właśnie mówisz o grafikach, to wrzućmy, mamy taką fajną grafikę przygotowaną. Piątka Czarnka, tak. Nie powiem, dowcipna, natomiast no, obniżająca nieco poziom sporu politycznego w Polsce. Pawle, jak ty to widzisz?
Ja to widzę w ten sposób, że wszystko tu jest racjonalne, wszystko tu jest dobrze pomyślane i nie powinniśmy mieszać, jak mówił klasyk, różnych obszarów walutowych. Czym innym jest to, żeby przejąć elektorat Konfederacji, a czym innym jest to, żeby ułożyć sobie relacje z politykami Konfederacji. Ja uważam, że właśnie to jedno się kłóci z drugim. Znaczy Czarnek został wybrany właśnie po to, żeby był zachętą dla tych ludzi, którzy odpłynęli od PiS-u do Brauna czy do Konfederacji, ale wiadomo, że będzie się to odbywało właśnie kosztem sporu, bo przecież ani jedna, ani druga formacja nie będą chciały tych ludzi oddawać za darmo PiS-owi. W związku z tym, jakie zadanie czeka polityków Konfederacji? Przypominać o Czarnku jako członku rządu Morawieckiego, przyklejać maksymalnie Czarnka do tych wszystkich decyzji, które nie podobały się politykom Konfederacji w ostatnich 8 latach. No Czarnek był jednak członkiem tego rządu. To nie jest postać nowa, nieznana, jakaś świeża twarz, która, za którą nic by się nie niosło. No to był na przykład przykład Karola Nawrockiego, który nie miał tych obciążeń, więc Konfederacja miała troszeczkę czystą kartę. Ale tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Więc ja myślę, że obie strony są skazani na tego typu konflikt. Paradoksalnie, właśnie, już Kamila ci oddaję głos, na przykład paradoksalnie mi się wydaje, że właśnie wybór polityka właśnie zupełnie innego, wybór Morawieckiego byłby tak naprawdę obniżeniem tego napięcia, bo tutaj już...
To ciekawa teza.
To jest ciekawa, dlatego że już ten zestaw, można powiedzieć, argumentów, które Konfederacja ma wobec Morawieckiego, on jest już znany, on jest już zgrany. On był do pewnego stopnia nawet, bym powiedział, dla Konfederacji łatwiejszy, bo tutaj nie trzeba by było walczyć o ten sam, można powiedzieć, elektorat taki radykalny, no ale zdecydowano się na zupełnie inne posunięcie, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
A tutaj rzeczywiście Czarnecki wchodzi w ich grządki, znaczy Czarnek wchodzi w ich grządki, tak, i chce tych wyborców bezczelnie wyciągać do siebie.
Jak ja rozmawiałam na przykład dzisiaj z politykami PiS-u, to oni są absolutnie zachwyceni, ponieważ oni uważają, że Konfederacja wpada w pewną taką pułapkę, którą oni chcąc, nie chcąc na nią zastawili, czyli to Konfederacja wychodzi na tego, który skłóca, na tę partię, która skłóca dzisiaj prawicę, tak, że ten Przemysław Czarnek mówi o jedności, mówi, że nie ma wroga na prawicy, że Donald Tusk jest wrogiem, a Sławomir Mentzen atakuje Czarnka. Czarnek nie atakuje Mentzena, Mentzen atakuje Czarnka. Więc teraz wydaje mi się, że PiS będzie uderzał mocno w ten bębenek, że tutaj to Sławomir Mentzen i Konfederacja atakują PiS i Czarnka zamiast Donalda Tuska. No i tutaj wchodzimy w tę ścieżkę, którą Jarosław Kaczyński próbował, nie wiem, czy pamiętacie, na samym początku tej swojej potyczki z Mentzenem wejść, czyli sklejanie Mentzena z Tuskiem, tak? Że Mentzen to jest przyszły koalicjant Donalda Tuska, a nie PiS-u.
Że to jest pan przystawek.
Dokładnie tak. I drodzy wyborcy prawicy, im wcześniej w to uwierzycie, tym lepiej, więc wracajcie do nas, bo tylko my jesteśmy tą prawdziwą prawicą.
No i
więc
Czarnek,
wydaje mi się, że tak będzie robił teraz.
Czarnek no, podjął te pieśni, tak, w tym materiale, który widzieliśmy.
Ewidentnie.
Ja nie wierzyłem, ale chyba jednak rzeczywiście jesteście tą Polską 2050 kolejną. Jesteście... jak się czwartą drogą, tak?
Jesteście czwartą drogą.
Wy się chcecie...
Kolejną przystawką.
A sądzicie, że to jest realny scenariusz? No z punktu widzenia wyborcy Konfederacji to jest chyba nie do zrobienia, żeby Konfederacja dogadała się z Tuskiem.
Mnie się wydaje, że to jest scenariusz nierealny, co nie zmienia faktu, że Mentzen musi grać, jakby był realny. W sensie takim, że on musi utrzymywać takie wrażenie, że on może usiąść do stołu z każdym, może się dogadać z każdym, więc żeby ani Jarosław Kaczyński nie czuł się zbyt pewnie, że on jest jakby skazany na koalicję z PiS-em, ani Donald Tusk nie czuł się pewny, że a może jak mu zabraknie, to kto wie, może z tym Mentzenem da się dogadać. Więc wydaje mi się, że taką grę będzie Mentzen konsekwentnie prowadził przez całą kampanię wyborczą, która już kiedyś tam ruszy. Tak?
Na pewno tak będzie. A poza tym myślę, że trudno, żeby zrezygnował Czarnek z najmocniejszej karty, którą ma w talii PiS wobec Konfederacji, jakim właśnie jest to, że Mentzen próbuje w tej krytyce symetryzować i właśnie PiS po jedno zło. Więc naturalne jest to, że stara się zabrać Konfederacji tą prawicową legitność, tak? Zabrać nim to, co jest na prawicy najważniejsze, czyli właśnie stosunek do Tuska, czy szeroko do powiedzmy tej trzeciej RP, którą tu symbolizuje.
Czyli jest to jakaś metoda. Rzeczywiście być może to jest pułapka zastawiona przez...
Tylko że, słuchajcie...
Kanclerską głowę Kaczyńskiego.
Jest to jakaś metoda, tylko ja uważam, że długofalowo to jest wszystko nieskuteczne.
Nieskuteczne?
Znaczy ja uważam, że naprawdę nie jest tak, że wyborca prawicy tylko czeka na to, aby któraś z partii wiarygodnie udowodniła, która partia jest dalej od Tuska, czy bliżej. W sensie ja mam poczucie... I dotykamy w ogóle chyba sedna też problemu z wyborem Czarnka, bo wydaje, że warto przy tej dyskusji o tych bieżących sporach wyciągnąć coś, co jest głębsze, coś, co zdradza jakieś głębsze procesy. Wydaje mi się, że taki proces, który zaszedł w Prawie i Sprawiedliwości, jest to taka diagnoza, że PiS traci, ponieważ jest za mało radykalny. To znaczy świat się zmienia na prawo, mamy tą alt-rightową rzeczywistość, w związku z tym my musimy wybrać kogoś, kto nadąży za tym pociągiem.
Musimy mieć Czarnek swojego altu, tak?
Tak, i że ten Czarnek jest taki właśnie mocniejszy, prawda? Retorycznie nie pozostawia tutaj żadnego pola do jakiegoś kompromisu, jest bardziej wyrazisty. Ja myślę, że to jest błędna diagnoza. Znaczy ja myślę, że PiS tracił nie dlatego, że był za mało radykalny. PiS tracił dlatego, że był po prostu zbyt słaby, że miał tą zbyt starą ofertę, nieodświeżoną, nieskoncentrowaną na przyszłości. Więc nie chcę powiedzieć, że przyszłością prawicy i przyszłością PiS-u są tylko pójcy umiarkowani. Przesadziłbym i byłbym przesadnie pewnie optymistyczny. Natomiast wydaje mi się, że to, co będzie zgubne dla PiS-u, to jest koncentracja się na takich właśnie wojenkach właśnie z Konfederacją, być może z Braunem. Zobaczymy, jak tutaj dynamika się ułoży. A zapominanie o tym jednak, co nawet dla prawicowego wyborcy jest ważne, czyli tego, że czy tam jest z tyłu jakaś oferta dla nich.
Tak, ale to nie jest tak, że to jest ważne dla ciebie.
Nie.
Postrzegasz to jako... wydaje ci się, że jesteś reprezentantem w ogóle prawicowych wyborców, a to jest twoja tęsknota taka. Natomiast te emocje antytuskowe są dosyć mocne.
Są oczywiście mocne, tylko że to nie jest jedyna potrzeba prawicowego wyborcy. Wydaje mi się, że jest bardzo duża grupa na prawicy, nawet jeżeli nie dominująca. To duża grupa ludzi, która albo taka, bym powiedział, nawet centrująca. To niekoniecznie muszą być osoby o takim trwałym, bardzo mocnym prawicowej tożsamości, ale te osoby były kiedyś przy PiS-ie. Znaczy Mateusz Morawiecki, przypominający, że w 2015, 2019 roku te osoby zapewniły samodzielną większość PiS-u, mówi prawdę.
W wyborach do Europarlamentu przecież to było 41%.
Otóż to, i to nie jest tak, że...
Nie, to nie byli prawicowcy.
Sami. Oczywiście, więc jakby moim zdaniem zapadła... ten dylemat, który był przed PiS-em, polegał na tym, czy bliżej naszego zasięgu są ludzie, którzy byli przy nas i odeszli właśnie do trzeciej drogi, czy bliżej są do zdobycia ci, którzy są bliżej Konfederacji Brauna, i zapadła decyzja, musimy przede wszystkim domykać prawą flankę, a na centrum kiedyś się zobaczy.
No bo to jest taka tradycyjna strategia za Kaczyńskiego. Nie może być rywala na prawicy,
tak jest, tylko ściana.
I ewentualnie my wtedy idziemy
tylko ściana. Tylko że problem polega na tym, że Kaczyński się nie zorientował, już Kamila, daję ci głos, Kaczyński się nie zorientował, że Konfederacja go okrąża nie tylko z prawej strony. To nie jest tak, że Konfederacja zaczynała podbierać wyborców PiS-u dlatego, że była bardziej radykalna. Dzisiaj, jak zobaczymy na wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, one są czasami dwa razy mniej radykalne, dwa razy bardziej sensowne od tej wypowiedzi polityków
PiS-u. Są bardziej merytoryczne.
Bosak bardziej umiarkowany niż Czarny.
Tak, więc w tym sensie jakby PiS nie widzi tego zagrożenia, że on po prostu traci wyborców na rzecz Konfederacji zupełnie, można powiedzieć, z innego klucza. To nie jest ten podział radykalizm versus umiarkowanie.
To już rozumiemy, rzeczywiście wypada, żeby Kamilę dopuścić do głosu.
Ja uważam, że generalnie ta diagnoza padła ofiarą niestety też wewnętrznych jakichś tam animozji, ambicji i niesnasek wewnątrz PiS-u, bo po prostu jednej frakcji było bliżej do tej diagnozy, o której ty mówisz, drugiej frakcji do przeciwnej, więc jakby już ta diagnoza w pewnym momencie, mam wrażenie, przestała mieć większe znaczenie. Chodziło o to, kto postawi na swoim. No i ewidentnie tę potyczkę wygrali maślarze.
Nie znoszę tego określenia.
Dlaczego? Ono jest bardzo zabawne, uważam. Ale w ogóle jestem zaskoczona, że ono się tak przyjęło.
Tak, przyjęło się niesamowicie.
Sami maślarze mówią o sobie, że są maślarzami.
Tak, sami maślarze mówią o sobie, że są maślarzami, natomiast ono tak niesamowicie infantylizuje politykę polską, która i tak jest infantylna. Sama z siebie, do tego jeszcze Ozes Rozę.
Dlatego dobrze pasuje.
Jakby możemy się obrazić na rzeczywistość, no ale generalnie jest jak jest. Ale ja
rzeczywiście... bo ty, przepraszam, zwróciłaś słusznie uwagę na ten aspekt personalny, który w polityce często jest kluczowy, tak? To znaczy, że jest po prostu grupa ludzi, którzy
się nie znoszą.
Mają wroga wspólnego i zrobią wszystko, żeby go zwalczyć. I nawet są gotowi dopasować swoje poglądy, byle tylko zaciukać tego nielubianego przez siebie.
Trochę to się wydarzyło, bo ja na przykład cały czas nie rozumiem, dlaczego PiS nie mógłby stać mocno na tych dwóch nogach, że tak powiem, jakby przecież te rzeczy się nie wykluczają.
No, szeroka formacja tak robi. No,
więc dać temu Morawieckiemu, niech mówi o tych aspiracjach, ambicjach, wielkich rozwojowych projektach, gospodarce, i dać tego Czarnka, który niech tam sobie przemawia do elektoratu, który odpłynął od PiS do Konfederacji czy tam do Brauna. Moim zdaniem to się nie wyklucza, no ale w PiS-ie nie dało się tego pogodzić ze względu na ambicje i Morawieckiego z jednej strony i tych wszystkich, którzy są antymorawieccy z drugiej strony, ale no słychać takie czasami też z tej partii głosy, że to jest też stały motyw działania prezesa Kaczyńskiego, czyli PiS, który jest w opozycji, się radykalizuje, idzie mocno w prawo, żeby później w kampanii wyborczej przesuwać się w stronę centrum, i wtedy jest czas zawalczenia o normalsów. Tylko pytanie, czy ci normalsi będą tam stać i czekać w tym centrum, aż ktoś po nich sięgnie.
Chowamy owego, nie powiem przysłowiowego, bo nie ma żadnego przysłowia oczywiście, ale chowamy owego Macierewicza, tak? I już jesteśmy centrowi. Teraz kogo należałoby schować, żeby PiS stał się bardziej centrowy?
No więc nie wiem, Czarnka, którego właśnie przed chwilą zrobiło się twarzą całego projektu. To jest moim zdaniem trochę kwadratura koła i ja nie wierzę w taki scenariusz. Znaczy, jeśli PiS już dzisiaj wszedł na tę ścieżkę i na ten kurs radykalizmu, to pewnie przez jakiś czas będzie tą ścieżką szedł. Pytanie, co się wydarzy, jeśli sondaże nie drgną.
A Kamila, mam do ciebie pytanie jako To kobiety, przepraszam.
O.
Jak ty znajdujesz język Przemysława Czarka, kiedy on mówi o kobietach właśnie? Bo na tym, podczas tego swojego expose taki długi passus był, że z którego wynikało, że kobiety nami rządzą, ale on jednak był taki trochę paternalistyczny, tak to nazwijmy. Jak ty to osobiście odbierasz?
Ja odbieram to w ten sposób, że Przemysław Czarnek wie, bądź mu powiedziano, że ma problem z tym elektoratem po tych słynnych słowach o cnotach niewieści, które za nim ciągną, będą ciągnęły i będą pewnie wypominane i przypominane mu za każdym razem. Więc on teraz robi wszystko, żeby pokazać, że jest prokobiecy, że jakby tutaj on tak naprawdę tak nie myślał, kiedy tamte słowa wypowiadał, że tutaj będzie miał ofertę dla kobiet i wydaje mi się, że ciężko mu będzie ten swój wizerunek w tym aspekcie odczarować.
Ja rozumiem, co on
robi. Ja tego nie kupuję.
Ale chciałam właśnie ciebie spytać.
Tego nie kupuję. Na razie mnie nie przekonał, ale nie mówię jeszcze całkiem nie, bo może rzeczywiście wiem, że jakieś prace tam też trwają nad tym, żeby on właśnie w tej grupie wyborców, czy wyborczyń, jak to teraz się mówi, był bardziej do strawienia. Nie wiem, czy to się uda.
Bo ty nie miałaś błyskawic gdzieś tam przyczepionych w oknach czy w samochodzie, ale mimo wszystko...
To zupełnie nie moja bajka, ale rzeczywiście z Czarnkiem jest problem w elektoracie kobiecym i w PiSie ci, którzy, że tak powiem, dzisiaj też odpowiadają za kreowanie jego wizerunku. Wiem, że mają tego świadomość, bo rozmawiałam też z nimi na ten temat. Więc zobaczymy. Jestem sama ciekawa, jak z tego wybrną, no bo to jest elektorat.
Nie wybrną.
Bo to jest elektorat, z którym w ogóle cały PiS ma problem. Przecież z kobietami w ogóle PiS ma problem, jeśli chodzi o tę grupę wyborców od czasów Czarnych.
Ja się zaczepię do tego, o czym mówiła Kamila wcześniej, o tych dwóch nogach, na których PiS powinien stać. I teoretycznie można powiedzieć, że przecież jest Morawiecki, którego Kaczyński ze sceny też
nie tykać Morawieckiego. On zachęcał, jest nietykalny, nie można go atakować.
Tak, więc teoretycznie można powiedzieć, że Kaczyński na taki scenariusz w jakimś sensie dał zgodę, tylko że to byłoby naciągane, dlatego że w sytuacji, w której mianuje się kandydatem na premiera, kogoś, kto ewidentnie jest twarzą, prawda, pewnego kursu.
Twarzą maślarza.
I on jest w mocnej jakby konfrontacji i konkurencji wobec Morawieckiego, jest oczywistą, że sygnał, jaki wysyła Kaczyński do w ogóle ludu pisowskiego, do elektoratu, do działaczy, jest taki, że dzisiaj idziemy tym kursem. Więc tak naprawdę ja odbieram w ogóle wybór Czarnka jako wybór pod tytułem: my dzisiaj wybieramy drogę radykalizmu z pewną domieszką, powiedziałbym, czegoś strawnego dla centrum. Ale to nie zadziała, bo jeżeli mamy czegoś domieszkę, no to czuć, że jeżeli do zupy wrzucimy tylko jakiś składnik, który nam, że tak powiem, jest w jakiejś minimalnej ilości, to jakiś tam posmak czujemy, ale czujemy, że to nie jest to. I moim zdaniem nie chodzi tylko o to, że ja bym wolał odwrotne proporcje, ale ja mam poczucie, że dla dużej grupy wyborców, która jest potencjalnie do odzyskania i potencjalnie ona jest wcale nie dużo trudniej do odzyskania po tej stronie, bym powiedział, centrowej niż po stronie jakby prawicowej, te relacje powinny być inne. I moim zdaniem to, że dzisiaj Czarnek zaczyna swoje takie tournée polityczne, pokazując jaką wizję PiS-u chce przedstawić, to jest utwierdzenie się jakby w przekonaniu, że ten kurs absolutnie jaką kandydatą nie będzie zredukowany, wręcz przeciwnie. Ja mam poczucie, że on cały czas trzymał nogę na gazie, a tutaj włączył tryb turbo. I przynajmniej Igor, ostatnie zdanie.
Spoko, jak nie przerywam.
Oglądałem wczorajszą debatę tutaj w Kanale Zero między Morawieckim i Rokitą. Można się naprawdę nie zgadzać z Morawieckim z wieloma rzeczami, ja też tam nie zgadzam się z wieloma. Rokita słusznie tam w paru miejscach Morawieckiego też wypunktował, ale nie można mówić jednej rzeczy. Tam ta dyskusja była naprawdę o przyszłości, tam była o różnych pomysłach i gdybyśmy spisali wszystkie jakby diagnozy czy recepty, które ma Morawiecki, to mamy taką listę. A po drugiej stronie mamy Ozę Srozę.
Nie wierzycie w Jacka Sasina i jego głębie myśli?
Nie.
Myślałem, że zapadnie kłopotliwe milczenie,
nie,
ale...
Oczywiście Czarnek, ale też do jasności. To nie jest tak, że Czarnek jest osobą, która nie ma oleju w głowie. To jest bardzo inteligentna osoba, bardzo wygadana. Profesor, który jest naprawdę zdolny do bardzo przenikliwych diagnoz. Tylko, że on tak siebie zdefiniował w polityce,
chce być takim polskim Trumpem.
Tak.
Bezpośrednim, walącym. Twardo, mocno,
dodatkowo do tego jeszcze, i do tego jeszcze komunikuje się w sposób, który no, jest adekwatny do jakby tej tiktokowej rzeczywistości politycznej, co oczywiście w pewnym segmencie elektoratu przysporzy mu sympatii, ale w większości niestety nie.
Ale to ja powiem, to nawiążę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do tego, że no, Przemysław Czarnek ma dwa zadania. Ma odbić tych wyborców, którzy odpłynęli do Konfederacji jednej i drugiej, i zmobilizować partię, właśnie włączyć ją w taki, wrzucić w tryb kampanijny. Jeśli nie osiągnie żadnego z tych celów, to ja nie mam wątpliwości do tego, że generalnie prezes Kaczyński jakby skoryguje ten kurs.
Wymieni kandydata, wymieni zderzak, co już kiedyś...
Tak. I być może długofalowo dla Morawieckiego to będzie okej. Okay.
Ale, a ja mam takie pytanie, bo mówimy radykalizm, bardziej prawicowo, a nie macie wrażenia, że wadą Przemysława Czarnka i tej konwencji, bo to była konwencja wyborcza w gruncie rzeczy, którą oglądaliśmy, było to, że tam były same zgrane pisowskie gęby, tak? To znaczy, że, przepraszam za to wyrażenie, że nie chodzi o to, czy oni byli bardziej na prawo czy na lewo, tylko to są ciągle ci sami ludzie, na których niektórzy już nie mogą patrzeć. Zobaczcie, kogo tam wywoływano, tak? To byli, na przykład jak sfetowano Elżbietę Witek, no... Trudno mi sobie wyobrazić, żeby to była osoba, która by pociągnęła tłumy obecnie, a zwłaszcza młodych wyborców. Z rozmaitych względów, już nie chcę w to wchodzić, że PiS no, nie wykorzystał tej szansy, którą miał po wyborach prezydenckich, że wylansowaliśmy nowego człowieka na prezydenta, to spróbujmy wylansować, stworzyć nową elitę partii. Zupełnie tego nie zrobił. Tam jednego tylko tego burmistrza tam wywołano i go oklaskiwano, który jest mniej znany. A tak poza tym to były te właśnie stare pisowskie gęby.
Na tej konwencji rzeczywiście tak, chociaż ona była trochę specyficzna, ona była skierowana, mam wrażenie, bardziej do partii niż na zewnątrz, żeby pokazać, że teraz właśnie idziemy tą drogą za Przemysławem Czarnkiem, mamy lidera, już przekaz nie będzie nam się rozłaził, teraz jak nie wiecie co myśleć, to słuchajcie Przemysława Czarnka, bo on będzie naszą linią partii, a nie, że mamy wielogłos i Morawiecki mówi jedno, Sasin mówi drugie, a Patryk Jaki mówi trzecie, więc to jakby było skierowane do partii. Ja się nie do końca zgodzę z tym, że PiS jakby stawia tylko na zgrane twarze i nikogo nie wykreował, bo jak spojrzymy na PiS i na przykład na Koalicję Obywatelską, to jednak w PiSie, no tych młodych polityków, posłów, którzy generalnie jakoś tam sobie radzą i ich gwiazda jakoś tam rozbłysła, jest no dużo więcej. No z rękawa można sypać tymi nazwiskami. To są trzy ludzie od Mateusza Morawieckiego. No
ale oni mają tę wadę, że są od Morawieckiego właśnie.
Ale są jednak młodzi, niezgrani. Wybory europejskie tutaj przywołane zresztą pokazały, że oni dostawali bardzo dużo głosów, mimo że startowali z jakiś tam list, mieli się nie dostać, się podostawali i tak dalej.
Tak, więc to była decyzja polityczna, że nie lansujemy, nie stawiamy w pierwszym rzędzie tych młodych, niezgranych, tylko jednak stawiamy na tych, no już nieco nadszarpniętych zębem nie tylko czasu, ale politycznych doświadczeń.
To może gdzieś przypadkiem, może nie jest to nawet celowa polityka Jarosława Kaczyńskiego, ale ci młodzi ludzie w PiSie jednak jakąś przestrzeń, jakiś tlen mają. No Przemysław Czarnek też nie jest jakimś bardzo starym politykiem i bardzo zgranym, mimo że był w rządzie. Więc...
Co do pierwszego się zgodzę, co do drugiego się nie zgodzę.
Myślę, że
te trupy z szafy
będą wypadać.
Będą mu wyciągane.
Ja na pewno.
Nie wiem, czy one są prawdziwe, czy... ale no, wszyscy oponenci będą mu jego działalność w menie wyciągać, a ona była, no co tu dużo mówić, no kontrowersyjna.
To prawda. Lex Czarnek też był kontrowersyjny, ja akurat też niespecjalnie dobrze wspominam tamten projekt. Ale wracając do naszego wątku, uważam, że tych młodych zdolnych polityków w PiSie i po prawej stronie jest więcej niż w Koalicji Obywatelskiej. No Donald Tusk ma dużo większy problem z wytypowaniem właśnie kandydata na prezydenta czy premiera. Tam nie było w ogóle żadnego namysłu.
Słuchajcie,
a w PiSie mieliście
was?
Całą paletę kandydatów.
Jasne, tym dziwniejsze, że PiS nie sięga po te zasoby ludzkie, w których ma ewidentnie przewagę.
Obydwaj macie rację, dlatego że prawdą jest, że te pisowskie kadry, one są ciekawsze na takim czasami niższym poziomie, ale prawdą jest też to, że one nie odgrywają kluczowej roli. I to jest moim zdaniem problem PiS-u. Znaczy PiS ma niedrożne kanały awansu politycznego i przypomnę, że istotą powstania projektu Suwerennej Polski, który dzisiaj ten projekt wiemy, że tak powiem wrócił na łono natury, było to, że przecież ci ludzie zgromadzili się nie wokół jakiegoś sztandaru, który byłby tożsamościowo odrębny od PiS-u. Ten sztandar był wtórny. Ci ludzie sobie...
Pokoleniowo, tak?
To był po prostu projekt ludzi, którym Zbigniew Ziobro zaproponował szybszą ścieżkę awansu niż ci ludzie mogliby uzyskać w PiS-ie, gdzie musieli chodzić jeszcze 15 lat za jakimś i dawać teczki. I ci ludzie faktycznie, którzy byli wokół Ziobro, oni byli na pewnym poziomie sprawniejsi komunikacyjnie, retorycznie i tak dalej. Więc w pewnym sensie ja ich rozumiem, dlaczego jakby zdecydowali się na ten projekt Zbigniewa Ziobry, ale on pokazywał właśnie tą słabość PiS-u. Znaczy PiS, i to jest to, o czym ja mówiłem 20 minut temu, że problemem PiS-u nie jest właśnie ten radykalizacja, ile radykalizacji, ile umiarkowania, tylko problemem właśnie jest to, że ludzie patrzą na tą partię, mają poczucie, że tam się nic nowego, świeżego nie dzieje. Że to, co ta partia miała pokazać najlepszego, też pokazała i nie nastąpił żaden proces jakiejś chociażby jakiejś powierzchownej odnowy, ani kadrowej, ani ideowej, ani programowej. I dlatego myślę, że to jest prawdziwy problem, do którego PiS dzisiaj nie jest w stanie przyciągnąć nowych wyborców. I to, że właśnie młodsze pokolenie, że prawica jest podzielona przede wszystkim nie na umiarkowanych i nieumiarkowanych radykalnych, tylko na jest to podział pokoleniowy. Ludzie do 40 są przy Konfederacji, a po 40 w PiS-ie.
No PiS rzeczywiście staje się jesiotrem drugiej świeżości.
Tak. Ma takich wyborców pokoleniowych, którzy są jakby odzwierciedleniem tych polityków z pierwszego garnituru PiS-u, których widzimy po prostu.
A to jest też tak, że część wyborców PiS-u, która dawała im zwycięstwo na miarę później pełnienia władzy, to jak to mówią politycy, którzy zajmują się badaniami, mówią, że to jest ogromna grupa wyborców, dla której PiS ciągle jest w czyśćcu. Jeszcze PiS jakby nie są w stanie zagłosować na PiS za to, że PiS, za to jak rządził, kto rządził, za to, że generalnie byli zmęczeni tymi rządami i oni, dla nich PiS jeszcze nie wyszedł z czyśćca i to się jeszcze w badaniach nie wydarzyło. Więc pytanie, czy teraz doważanie tego PiS-u Przemysławem Czarnkiem i jego twarzą pozwoli tym ludziom znów zagłosować na ten PiS. Właśnie może być z tym problem, kłopot.
Tak. Chciałem jeszcze ostatni wątek chyba w naszej rozmowie poruszyć. Wątek Jarosława Kaczyńskiego, bo on tak mówi, przekazał właściwie taką buławę teraz Czarnkowi. Ty idź naprzód, on się trochę z tej sceny usunął, powiedział moja rola na tym się kończy. Rzeczywiście się kończy.
A skąd? No nie. Wydaje mi się, że to Jarosław, zresztą obie frakcje w momentach, kiedy było tak najostrzej między nimi, między tymi frakcjami, kiedy tam się najwięcej działo, no to miały największe pretensje do Jarosława Kaczyńskiego, że on nie przecina tego sporu, bo właściwie on ma wszystkie narzędzia, żeby uspokoić jednych albo drugich. Więc jak rozumiem, Jarosław Kaczyński posłuchał tych apeli, postanowił uspokoić frakcję i generalnie myślę, że wyznaczenie tak wcześnie tego kandydata na premiera, przecież mamy do wyborów jeszcze bardzo dużo czasu, to jednym z celów było właśnie pogodzenie i uspokojenie tych emocji wewnątrz partii. Więc tutaj narzędzia trzyma Kaczyński.
Dawny Kaczyński właśnie nie musiałby sięgać po tak radykalne środki, żeby zrobić spokój w partii, tylko po prostu by tupnął nogą, spotkał się z kilkoma politykami i oni by go posłuchali. A tutaj wydaje mi się, że no on nie miał innego wyjścia. On musiał właśnie postawić tego Czarnka, który stał się takim odgromnikiem, tak? No, że kończymy spory i tutaj już jak macie jakieś pretensje, to do tego pana, ale zasadniczo się wokół niego gromadzimy, że jednak to nie jest ten Kaczyński, co kiedyś.
Albo inaczej, to nie jest też ten Morawiecki, co kiedyś, bo jakby to mam wrażenie, że cała ta operacja też z Przemysławem Czarnkiem trochę jest wymierzona w takie przytarcie nosa Morawieckiemu, który nie stawiał się na spotkania z prezesem, który robił jakieś własne konferencje nie wtedy, kiedy trzeba i tak dalej. No generalnie bardzo pokazywał, że wybija się na niepodległość wewnątrz PiS-u i nie chce stanąć w jednym szeregu z pozostałymi, chociażby, nie wiem, wiceprezesami partii. To rzeczywiście się działo. Pytanie, co będzie się działo dalej? Bo moim zdaniem wyznaczenie Czarnka wcale nie zasypuje tych wszystkich podziałów, nie gasi tych emocji. Mam wrażenie, że te emocje dalej buzują. Na chwilę może gdzieś tam się są trzymane pod dywanem, ale tak bardzo nieudolnie. One prędzej czy później wypełzną spod tego dywanu.
Ja bym do tej diagnozy dodał to, że ten spór, który się odbywał i będzie się dalej tlił, bo ja się zgadzam z Kamilą, że Czarnek wybrany jako kandydat, on tylko na chwilę może da pewnego impulsu, ale nie rozwiązuje tych wszystkich strategicznych problemów i na pewno nie satysfakcjonuje jedną stronę tego sporu, więc myślę, że Morawiecki będzie dalej robił swoje i ten spór się będzie tlił, chociaż być może przyjmie jakieś inne formy, zobaczymy. Natomiast to jest moim zdaniem dowód właśnie słabości Jarosława Kaczyńskiego. Słabości rozumiane nie tylko w taki sposób, że on nie potrafił w odpowiednim czasie zarządzić tym sporem i musiał się zgodzić na już pewien nie chcę powiedzieć dyktat, no, ale na już mocną sugestię jakby maślarzy i on był bardziej notariuszem pewnych procesów wewnętrznych PiSu niż kreatorem. Chcę powiedzieć, że sam fakt, że te dwa obozy stanęły tak mocno ze sobą w szranki, jest moim zdaniem dowodem tego, że jedna i druga strona czuje, że to są naprawdę już ostatnie momenty w polityce Kaczyńskiego. Już nie chcę go, tak powiem, tutaj politycznie grzebać, ale myślę, że Kaczyński nie jest w takiej kondycji już też zdrowotnej, która mogłaby, że tak powiem, pozwalać prognozować jego karierę polityczną w optymistycznym świetle.
Tak.
Co prawda, podkreślmy, on jest, mało osób wie, on jest młodszy niż Donald Trump. Ale to,
tak,
nie ta
widać,
to nie ta witalność i nie to zdrowie.
Że się posunął nieco. Natomiast ja naprawdę, gdyby zgarniać $10 od każdego polityka czy publicysty, który ogłaszał koniec Jarosława Kaczyńskiego, no to byłbym bogatym człowiekiem, gdybym miał taką możliwość.
Tak, ale ja nie skreślam go w tym sensie, że nie mówię, że już Sulejówek będzie za rok czy dwa, tylko że w sytuacji, w której obydwa obozy, które mają ambicje tego, że przyjąć po Kaczyńskim, widzą, że to jest już taka polityczna ostatnia prosta, to oni już włączają silniki. To już jakby to, ten proces nie zacząłby się w sytuacji, w której Jarosław Kaczyński dalej byłby silny i wszyscy by wierzyli w to, że on dalej może 5 lat, nie wiem, poprowadzić partię.
A nie sądzicie, że ten wyścig, ten konflikt jest także wyścigiem o to, kto będzie mógł się odwoływać do dziedzictwa Jarosława Kaczyńskiego?
Ja jeszcze tylko dorzucę, że Jarosław Kaczyński, wydaje mi się, że on ma też poczucie, że dla niego ten rok 2027 to jest takie rzeczywiście to be or not to be, nie? Że to jest,
no to
jakby
jest taki ostatni taniec.
Sprawa odbicia władzy, przejęcia władzy, to jest coś absolutnie kluczowego, dlatego on tak bardzo walczy o tę jedność partii, bo on doskonale sobie zdaje sprawę, że w momencie, gdyby doszło do jeszcze większej eskalacji i ten Morawiecki by wyszedł z PiSu albo został wypchnięty, to właściwie można to wszystko między bajki włożyć, że PiS odzyska władzę. No bo tutaj jakby Dąb jest bezlitosny i przy takim rozdrobnieniu prawicy właściwie dobrze, sprawa byłaby przesądzona.
Nie chcecie odnieść się do mojej tezy, że to jest wyścig nie tylko o stanowisko premiera, ale o to, kto będzie mógł odwoływać się do... Kto może być Piłsudczykiem, tak? Po odejściu Piłsudskiego. Tak,
bo ja nie jestem inne pytanie. Tak naprawdę, czy ten PiS w ogóle przetrwa bez Jarosława Kaczyńskiego? Czy będzie do czego się odwoływać w sensie takim, co zbierać?
Do czego? Czyli do dziedzictwa na to takie
będzie,
polityczne,
tak,
intelektualne
tak,
będzie. No
tak.
I właśnie chodzi o to, żeby zostało taki gospodarz tego dziedzictwa.
Ja nie wiem,
ale samozwańczy czy namaszczony?
No ten, kto na przykład będzie w PiSie, tak? No, ten, kto odejdzie z PiSu,
to się
raczej
wypisze,
nie będzie
z tego wyścigu, nie?
Odwoływać, prawda?
Jeżeli ktoś chciałby konsekwentnie trzymać się pewnego dziedzictwa politycznego Jarosława Kaczyńskiego, to powinien po objęciu władzy przez niego narzucić taki styl i narzucić taką tożsamość tej partii, która nie będzie się do nikogo, nie będzie do nikogo nawiązywać, bo będzie w pełni autonomicznym, można powiedzieć, projektem nowego lidera. Ale ja bym chciał jedną rzecz na koniec powiedzieć. Zobaczmy na jeden proces, który też umyka opinii publicznej. Jarosław Kaczyński też w ostatnich latach bardzo mocno spadł, jeśli chodzi o zaufanie w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Jak zobaczymy na badania CBOS-u, to konsekwentnie od czasów co najmniej wyborów 2023 roku, a musiałbym sięgnąć też do badań wcześniejszych, kiedy to się zaczęło, on ma stopniowy zjazd. Znaczy dzisiaj on już jest na poziomie naprawdę okolic Grzegorza Brauna. Znaczy naprawdę dzisiaj bardzo duża część wyborców prawicy, którzy uważają, że obciążeniem dla PiSu jest Jarosław Kaczyński i uważają, że powinien iść na emeryturę. I oczywiście zawsze takie głosy były, ale nigdy nie było ich tak dużo, i myślę, że to też osłabia siłę Kaczyńskiego. To nie jest tak, że jak on miał jakby ostatnią decyzję w sprawie, nie wiem, list wyborczych, pieniędzy partyjnych i tak dalej, że on mógł totalnie ignorować te emocje. Dzisiaj mam poczucie, że tych ludzi w PiSie, którzy mają prawicowe emocje, mają prawicową tożsamość, ale widzą, że z Kaczyńskim po prostu ten pojazd daleko nie pójdzie, jest coraz więcej.
A może jest też tak, że po prostu na tej prawicy tych liderów jest po prostu więcej, no bo po drugiej stronie masz Tuska, Sikorskiego i właściwie nikogo więcej, a tutaj się namnożyło, bo jest i Mentzen, i Braun, i Karol Nawrocki, tak, że po prostu to poparcie, czy zaufanie...
Na prawicy będzie się kotłować, bo gdzie wielu liderów, tam jest wiele wojen. Słuchajcie, bardzo wam...
Ale w imię pokoju wszystkie na prawicy.
W imię pokoju. O Jarosławie Kaczyńskim i o prawicy polskiej można oczywiście bez końca, ale dzieją się też inne rzeczy ważne w świecie, na przykład wojna w Zatoce Perskiej i właśnie o konsekwencjach ekonomicznych tej wojny za chwilę porozmawiamy, bo one będą prawdopodobnie poważne i co więcej już w nas godzą te konsekwencje, a będą godzić chyba jeszcze mocniej. Kluczową kwestią jest tutaj cieśnina Ormus. Czy ona jest zablokowana, czy nie jest zablokowana? Są sprzeczne informacje. Sprzeczne informacje płyną też z administracji amerykańskiej. Była informacja najpierw, że Amerykanie będą konwojować tankowce. Potem z kolei nadeszło dementi, że nie, że te konwoje nie są planowane. Zresztą posłuchajmy sami.
Explain why the energy secretary posted and then appeared to have deleted a post on X saying that the U.S. Navy escorted an oil tanker through the Strait of Hormuz.
Yes, I was made aware of this post. I haven't had a chance to talk to the energy secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the president has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time.
A ze mną jest dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zapamiętałem.
Dziękuję
odrobiłem lekcję. Panie doktorze, nie wiemy dokładnie, co się tam dzieje. Nawet jeżeli byśmy wiedzieli, to ta sytuacja może się zmienić. No w każdym razie to, co się w cieśninie Ormus wydarza, no wpływa na ceny ropy. One podskoczyły, potem spadły, to trochę teraz są takie fluktuacje, wahania, no ale to będzie miało konsekwencje. Jakie to będą konsekwencje dla nas wszystkich?
Wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwał ten konflikt i jaką będzie miał intensywność i czym ta wojna, interwencja militarna, właściwie ciężko znaleźć właściwe słowo, się skończy, bo...
Operacja wojskowa.
Operacja wojskowa, specjalna, prawda? Specjalna. Się nie chciało powiedzieć. No, trzeba się do, zdaje się, 1832 roku cofnąć, kiedy Clausewitz wydaje książkę o naturze wojny i pisze to słynne stwierdzenie, że wojna jest tylko polityką prowadzoną innymi środkami. I administracja prezydenta Donalda Trumpa zdaje się, że nie przeczytała tej pozycji albo nie przyswoiła sobie tego stwierdzenia, bo tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest cel tego ataku.
Znaczy on bywa rozmaity.
No, to zmienia się,
można
prawda?
Można powiedzieć, że Donald Trump to jest taki polityczny impresjonista.
Prawda? Szkoda, że maluje nie farbami, nie akwarelami, tylko zupełnie czym innym, bo my sobie możemy tutaj ironizować oczywiście do pewnego stopnia, ale to jest wojna i tam giną ludzie.
Tak, giną ludzie i rosną ceny
ropy naftowej. W związku z tym nie wiemy, czym to się zakończy. Możliwości jest bardzo wiele. Pojawiła się taka opcja, że to jest w ogóle gra na rozpad Iranu. No, rozmowy, które amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza prowadzi z Kurdami na przykład i próby jakby...
Pan ma jakieś informacje?
Znaczy, no, temat, szczerze mówiąc...
Znajomych w CIA? Wśród Kurdów?
Czytuję zagraniczną prasę, aha, mówiąc szczerze. I tego typu informacje się pojawiały, tak, że Kurdowie tam są zachęcani do tego, żeby wystąpić przeciwko irańskiemu reżimowi. Czyli no to pojawił się taki wątek, że ten Iran ma się rozpaść. No bo właściwie jaki jest cel tej operacji wojskowej? Zabito przywódców, pojawili się nowi przywódcy, teraz czytamy, że oni są jeszcze gorsi, no bo to tak zazwyczaj bywa, że po złych przychodzą gorsi. Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę problem nawet nie polega na tym, że ta wojna skończy się w ciągu, czy jej gorąca faza, prawda? Bo zdaje się, że dzisiaj prezydent Trump powiedział, że właściwie wszystko, co się dało, to oni zniszczyli. I nie ma do czego strzelać. No to...
ale Iran z kolei strzela.
Iran ma ciągle do czego strzelać. W związku z tym tak naprawdę to trochę jak z Amerykanami zazwyczaj bywa. Oni potrafią wygrywać konflikty militarne, tylko pokoju nie bardzo potrafią wygrać. Tak? Znaczy mają sukcesy, bo Japonia po II wojnie światowej, Niemcy to są sukcesy.
Pan bardzo chce mówić o historii, bardzo chce mówić o polityce, ale no pan dobrze. Jest ekonomistą.
To więc... prawda, właśnie, więc słusznie wracamy do naszych baranów.
Ja panu nie zabraniam mówić o czym innym, tylko po prostu myślę, że nasi widzowie są ciekawi, na przykład czy czeka nas inflacja. No bo to jest taki widmo, które krąży może już nie nad Europą, ale nad światem.
Prawda? Jak jedno widmo w XIX wieku, żeby tak do historii się jeszcze odwołać. Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć, ponieważ nie wiemy, co się stanie. W tej chwili ceny ropy, zdaje się, oscylują wokół $90 za baryłkę.
Nie jest jakaś tragedia.
Czyli to nie jest jakaś tragedia, prawda? Mamy informacje o dziwo z Orlenu, który no, ma jeden modus operandi, czyli jak się dzieje coś złego i ludzie zaczynają być niezadowoleni, to Orlen obniża marże i obniża ceny. I niezależnie od tego, znaczy to tylko potwierdza taką tezę, którą ja kiedyś sformułowałem, że polska scena polityczna jest obrotowa, prawda? I zmieniają się tylko pozycje aktorów, ale kwestie wypowiadane są takie same, bo to, za co Orlen był krytykowany przez tych, którzy teraz kontrolują Orlen, to Orlen teraz robi.
Ale to nie tylko polska scena.
No, to prawda. Obrotowa. Ale jak to mówią, bliższa koszula ciału. No, oczywiście to nie zmienia faktu, chociaż Orlen zapowiada, że obniża ceny hurtowe, że zajdzie z marsz na swoich stacjach benzynowych, no to może się okazać, że te 8 zł za diesla na stacjach benzynowych zobaczymy. Niestety.
I to taka jest konkret.
Niestety jest taka możliwość, bo zwracam państwu uwagę, że Orlen oczywiście obniża ceny hurtowe paliw. Orlen może tworzyć presję na konkurencję w postaci obniżki marsz na swoich stacjach, ale to przecież nie jest tak, że Orlen pokrywa całą Polskę tymi stacjami benzynowymi. Zwracam uwagę, że diesel to jest takie paliwo, które się leje do maszyn rolniczych. Na przykład. A zaczynają się prace.
Wiosna.
A idzie wiosna, prawda? To zaraz do tego wrócę, bo to się dość silnie wiąże z tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej. No i teraz pytanie, jak długo te wysokie ceny się będą utrzymywać? No, wygląda na to, że jednak wbrew temu, co niektórzy myślą, my się uczymy, bo znowuż wycieczka w przeszłość, ale tym razem już mniej odległą, czyli kryzys naftowy, powstaje globalna rezerwa ropy naftowej.
Czyli ten kryzys z 73 tak. roku po wojnie Jom Kippur, tak?
Tak jest, kiedy kraje OPEC, czy OPEC powstało i kraje zrzeszone, kraje arabskie przede wszystkim postanowiły ukarać Zachód za wspieranie Izraela w tym
no
konflikcie.
No i w Ameryce długie kolejki do stacji benzynowych.
Tak jest. No bo
zaczęto produkować mniejsze samochody, które mniej palą.
Poza Stanami Zjednoczonymi, bo tam jest niższe opodatkowanie paliw i wzrost cen ropy się słabiej przekłada na cenę detaliczną w związku z tym. Natomiast oczywiście no, te dantejskie sceny, brak paliw, no bo OPEC ograniczył wydobycie najzwyczajniej w świecie. Zresztą to były korzenie kryzysu zadłużeniowego tego globalnego i też kryzysu zadłużeniowego w Polsce, no bo tyle pieniędzy wyciekło na rynki międzynarodowe, że Gierek dostawał te kredyty, zaciągnął je, a potem już nie mogliśmy ich spłacić. No ale dobrze, wracając zatem do współczesności. To jest tak, że na rynek zostaną wrzucone rezerwy. Niemcy już to, zdaje się, zrobili. Naciskają na to kraje Azji Południowo-Wschodniej, Japonia bardzo silnie, która jest importerem netto ropy naftowej. Mówi się o 400 milionach baryłek, które zostaną rzucone na rynek.
Czyli no tak, bo to są te zapasy światowe.
Tak jest. I to będzie dwa razy więcej w stosunku do rezerw, które zostały uruchomione po wybuchu wojny na Ukrainie. Czyli skala jest poważna, tego konfliktu nikt nie lekceważy. To zamknięcie cieśni de Ormus rodzi konsekwencje, których właściwie nie da się przewidzieć. Gdyby to było skuteczne, gdyby Iran się uparł i chciał rzeczywiście zamknąć żeglugę, a Amerykanie nie bardzo mogą temu przeciwdziałać, no bo to nie jest tak, że Iran, nie wiem, jak kiedyś w Konstantynopolu, że się przez złoty róg łańcuchem blokowało, tylko po prostu nikt tam nie będzie pływał, ponieważ każdy się boi.
W 1987 roku Amerykanie dosyć łatwo przełamali te blokady, ale to były inne czasy.
To były inne czasy.
Inna technologia. Dzisiaj mamy te
mamy drony podwodne. Dokładnie. Wiecie państwo, no, sterowana radiem motorówka wypchana materiałami wybuchowymi, nawet jeżeli ona nie zniszczy statku, nie zabije zbyt wielu ludzi, oby, to naraża armatorów na straty. Ci z kolei już nie mogą liczyć na to, że będą ubezpieczeni, no bo Towarzystwo Ubezpieczeniowe mówią, nie pływajcie w tym akwenie, ponieważ nie dostaniecie odszkodowania w razie jakichś szkód. No na tej samej zasadzie, na jakiej czasami słyszymy, że nie rób czegoś, bo ci nie wypłacimy odszkodowania, prawda? Nie jeździ po pijaku. To może jest złe porównanie, ale oddaje sens. W związku z tym, to nie jest tak, że to jest blokowane militarnie, po prostu nikt tam nie będzie pływał. No to jak nikt nie będzie pływał, to mamy 20% wydobycia światowego ropy, które tamtędy przechodzi. I to nie jest tak, że ta ropa nie wypływa stamtąd. To jest też tak, że ta ropa przestaje być wydobywana i przy okazji gaz ziemny, bo jej nie ma gdzie magazynować.
Tak, to już
uruchomienie, ogłaszają. Dokładnie, uruchomienie ponowne wydobycia może zająć, no w przypadku irackich złóż, mówi się o 6 do 9 miesiącach. To jest bardzo dużo. Nawet jeżeli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to będzie krótszy okres.
W Arabii Saudyjskiej chyba też, ale ja mam...
Jeszcze dokończę tylko jedną
jasne,
rzecz.
Jasne, jasne, przepraszam.
Bo my kojarzymy ropę naftową przede wszystkim z paliwami silnikowymi. Wracamy do rolnictwa. Kraje Zatoki Perskiej są gigantycznymi producentami i eksporterami nawozów azotowych, no bo azot jest pozyskiwany w trakcie przerobu ropy naftowej. Tych nawozów stamtąd nie będzie, no bo one też płyną cieśniną Ormuz, a jak nie będzie ich stamtąd, to może ich w ogóle zabraknąć, albo ich cena wzrośnie, bo inni producenci no nie są głupi, podniosą ceny.
A same państwa Zatoki z kolei potrzebują importowanej żywności, która też
czyli, może nie czyli będzie. My możemy zobaczyć efekt dla wzrostu cen i dla inflacji w taki oto sposób, że zupełnie niespodziewanie podrożeje żywność. Jak ostatnio właśnie, podrożała żywność,
o to chciałem.
W tym regionie to się zaczęły kolorowe rewolucje. A do tego mamy jeszcze, znowuż pewnie mało kto wie, ale tam w regionie Zatoki Perskiej dużo też się produkuje komponentów do opakowań żywności. Prawda? Żywność jest w dużej mierze paczkowana. Prawda? Jak państwo idziecie na bazarek i kupujecie sobie nać pietruszki na przykład, to nie jest typowy sposób sprzedaży żywności.
Chciałem spytać o te konsekwencje już nie globalne, polityczne, tylko takie konsekwencje ekonomiczne dla nas.
Okay.
To znaczy, że prawdopodobnie będziemy więcej płacić za żywność, tak?
Znaczy wszystko wracamy, znaczy rozumiem, ja też jestem takim domorosłym specjalistą od geopolityki, więc wypowiadam się jak laik, ale no niestety nie uda się nam przewidzieć konsekwencji, jeżeli nie będziemy wiedzieć, jak długo ten konflikt będzie trwał. To jest problem.
Ale ta fala inflacyjna tak czy owak powstanie?
Znaczy ciągle jeszcze nie, moim zdaniem. Jeżeli okazałoby się, że konflikt by się skończył, baryłka ropy naftowej wróciłaby do wyjściowego poziomu, ewentualnie nieco drożej i przewidywania, bo pamiętajcie państwo, że zakończenie konfliktu nie oznacza, że tam jest spokój, prawda? Jest taka siła, się nazywa Hezbollah na przykład polityczna i tak dalej. W związku z tym zakładamy, że jest powrót mniej więcej do status quo ante. Trudno sobie to teraz wyobrazić, ale niechby. Czyli będziemy mieli przejściowy wzrost cen ropy naftowej, wstrzymanie eksportu, ale to się rozejdzie. No to czasami ekonomiści mówią, że wpływ na inflację wynosi na przykład od 0,3 do 0,5 punktu procentowego. Czyli właściwie jest pomijalny.
Czyli rozumiem, że trzymajmy kciuki za takie rozwiązanie.
Dlatego życzmy sobie tego rozwiązania. Wtedy oczywiście ci, którzy zatankowali teraz paliwo, będą zgrzytać zębami trochę. Pewnie trochę ceny pójdą w górę, ale to nie wywoła trendu inflacyjnego. Im dłużej ten konflikt będzie trwał, tym prawdopodobieństwo realizacji negatywnego scenariusza jest coraz większe. I ten negatywny scenariusz właściwie, no on może prowadzić do takich konsekwencji, które są już bardzo złe. Ja to powiem, choć pamiętacie państwo, że ciągle jeszcze w scenariuszu bazowym, jak to ekonomiści lubią mówić, to prezes Glapiński zawsze tak wypowiada.
Zaraz zacytujemy prezesa Glapińskiego jeszcze.
No to w scenariuszu bazowym pewnie nie należy się tego spodziewać, ale no stagflacja, czyli połączenie inflacji i rosnącego bezrobocia. To jest najgorszy możliwy scenariusz, bo tu już nie ma dobrego wyjścia wtedy. Stagflacja, mówią ekonomiści, i tutaj nawiązujemy bezpośrednio do tego największego, pierwszego kryzysu naftowego, jest wtedy, kiedy rosną ceny nie dlatego, że ludzie więcej zarabiają, rośnie popyt, prawda? Czyli nie wiem, kulka lodów jest droższa, bo dlatego, bo nas stać, no to, to płacimy więcej, ale nie odczuwamy tego, tylko wtedy, kiedy rosną koszty wytwarzania, a surowce energetyczne poza ropą, tam jest przecież gaz jeszcze, którego też się nie da magazynować. Prawda? Który też stamtąd nie wyjeżdża, czy nie wypływa dokładniej. W związku z tym wzrost kosztów nakładający się na... Ja tu tak niedawno byłem i mówiliśmy o bezrobociu na poziomie 6% i wtedy mogliśmy mówić, że no to są głównie czynniki sezonowe, możemy się spodziewać spadku bezrobocia i tak dalej. To ten scenariusz może już nie leżeć na stole, tylko będzie scenariusz, w którym to bezrobocie jest utrwalone albo wręcz rośnie. Czyli ja nie mówię, że to rośnie do poziomów dwucyfrowych w skali całego kraju, choć województwo warmińsko-mazurskie ostatnio odczyt 9,9. Natomiast to będzie oznaczało, że to bezrobocie wcale nie będzie spadać, może się utrzymywać na tym wysokim poziomie. To oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej nie obniży już w tym roku stóp procentowych, czyli nici z uwolnionych środków. Utrzymywanie napięcia oznacza, że nie latamy na wakacje na wschód od Polski, czy na południowy wschód, no ale to oznacza, że wszyscy inni oczywiście to wiedzą, w związku z czym podnoszą ceny. Czyli wakacje są droższe, nie tylko dlatego, że trzeba dojechać, czy dolecieć, ale też dlatego, że hotel w Polsce jest droższy.
Odpukajmy w takim razie w nieheblowane, czy też niemalowane drzewo, żeby ten scenariusz się nie ziścił, no bo on po prostu uderzy we nas wszystkich.
Znaczy, ciągle jeszcze uważam, że ten scenariusz nie jest najbardziej prawdopodobny. Raczej spodziewałbym się wzrostu inflacji, ale przypominam, że ona wynosi 2,2%. Cel inflacyjny w Polsce to 2,5%. W związku z czym, jak to będzie wzrost o 0,3%, no to ciągle jesteśmy w celu inflacyjnym. Także
przeżyjemy.
Przeżyjemy, choć oczywiście tych, którzy tankują auta, to zaboli bardzo, ale to jest tylko jeden z możliwych scenariuszy.
Oby ten najlepszy scenariusz się zrealizował. Wywołał pan tutaj prezesa Glapińskiego, więc proszę bardzo, gdybyśmy mogli obejrzeć dzisiejszą wypowiedź pana prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Trochę już do tego przywykłem, ale mimo wszystko pewne rzeczy mnie zdziwiły. Nie będę tego wszystkiego rozwijał, ale na przykład ekonomiści, którzy najpierw mnie atakowali, że Narodowy Bank Polski kupuje za dużo złota i go gromadzi nie wiadomo po co, w takich ilościach, trzech takich, a teraz występują z wielkimi apelami, żeby nie sprzedawać, broń Boże, złota, bo ono jest absolutnie niezbędne w tej ilości, jakiej jest. Te same osoby. W odstępie tam, nie wiem, tygodni czy czegoś. Ale jak mówię, nic mnie właściwie nie może zdziwić. Chociaż nadal po tylu latach tłumaczenia, jak ktoś mówi o wirtualnych pieniądzach, o papierowych pieniądzach, a jednocześnie domaga się jakiegoś zysku, który przecież też czysto papierowy. I w ogóle w czasach, kiedy pieniądz jest sam w siebie fiducjarny, nie oparty na żadnym trwałym fundamencie typu kruszec. Jest trochę śmieszne i pokazuje, że nasz cały wysiłek wieloletni, dziesięcioletni, edukacyjny, nawet w stosunku do czołowych publicystów, dziennikarzy, okazał się bezowocny. Przykre to jest, no ale można się z tym pogodzić.
Prosił o egzegezę.
Stawia mi pan w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ ja uwielbiam profesora Glapińskiego. To jest mój wykładowca był. Ja zdawałem u pana profesora taki przedmiot, nazywa Historia myśli ekonomicznej, wiele lat temu. To jest wspaniały facecjonista, genialny wykładowca. Uwielbialiśmy jego wykłady. Szczególnie jak rozwijał myśl, że praca duchownych jest jałowa. Adam Smith był pastorem. Natomiast niestety problem pana profesora Glapińskiego, tak mi się zdaje, polega na tym, że on nie wychodzi z roli facecjonisty i wykładowcy, jak pełni funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. No bo, no co ja mam teraz państwu powiedzieć? No to jest genialna wypowiedź, która tak naprawdę może być zinterpretowana na 100 różnych sposobów.
Dobrze, to ja zadam pytanie naprowadzające. Mm-hmm. Ten safe 0%, mm-hmm. To, czy to ma sens?
A to trzeba było zadać pytanie po pierwsze. Czy sens ma kupowanie w Polsce dalsze broni? Za 150 miliardów złotych. Po drugie, na ile traktujemy Unię Europejską jako podmiot wrogi Polsce? Na ile, kolejne pytanie, boimy się, że wprowadzenie do tego instrumentu warunkowości może zagrozić naturalnej zmianie rządu w Polsce, która kiedyś nastąpi, prawda? Bo tak to bywa, że każda partia w końcu wcześniej czy później traci władzę w Polsce. No,
tak powinno być.
Mechanizm zmiany powinien być stabilny. W Polsce dwie kadencje to jest na razie rekord, prawda? W przypadku Platformy i PiSu. I dopóki nie odpowiemy sobie na to pytanie, to nie jesteśmy w stanie ocenić, na ile propozycja przedstawiona przez pana prezesa Glapińskiego... Ja oglądałem tę konferencję prasową, bo chciałem się wreszcie dowiedzieć, jak dokładnie ma być ten instrument skonstruowany. I powiem państwu szczerze, no nie do końca rozumiem, o co chodzi, poza tym, że będziemy wymieniać rezerwy w złocie na rezerwy denominowane w walutach obcych, tylko to nie będzie oczywiście gotówka, tylko pan prezes to powiedział w czasie tej konferencji, papiery wartościowe. I teraz, szanowni państwo, pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, jak będzie oceniał te propozycje, jest takie oto. Czy to jest moment w polskiej historii, w której usprawiedliwione jest sięganie po tak ekstraordynaryjne środki? Jeżeli to jest taki moment, i ja to mówię zupełnie poważnie w tej chwili, być może politycy wiedzą coś, czego my nie wiemy, prawda? Bo no, my jesteśmy karmieni sprzecznymi komunikatami. Z jednej strony słyszymy, że Rosja sobie nie radzi w tym konflikcie z Ukrainą. Z drugiej strony słyszymy...
Zaatakować zaraz.
Że za dwa lata, za rok. Tak. Tego nie wiemy. Myślę, że ci, którzy podejmują decyzje, mają lepsze dane wywiadowcze między innymi, wiedzą. Więc jeżeli to jest ten moment, no to sięgnięcie po tak ekstraordynaryjne środki, jak zmniejszanie rezerw złota, wykorzystanie tego, co kupiliśmy w lepszych czasach, no to jest ten moment. Tylko pytanie, czy to jest ten moment, bo wbrew pozorom to nie jest tak, proszę państwa, że ten pomysł pojawił się z niczego. Od dłuższego czasu ekonomiści rozmawiają o tym, czy te rezerwy nie powinny być wykorzystane na budowę elektrowni atomowej. Pan prezes Glapiński powiedział, że to jest taki moment, kiedy musimy finansować zakupy uzbrojenia czy wydatki na obronę narodową. Jeżeli to jest ten moment, to wtedy wszystko jest usprawiedliwione, również takie posunięcie. Ale czy to jest ten moment? To jak pan redaktor słusznie zauważył, jestem tylko ekonomistą, nie znam się ani na obronności, ani na geopolityce. Myślę sobie, że tutaj pański kolega z kanału Zero, pan redaktor Mazurek, bardzo dobrze to określił. Boję się, że polityczne kto kogo, czyli czy my ich, czy oni nas, i kto zwycięży w opinii publicznej, tutaj niestety przeważa. Tak, jako obserwator mam takie wrażenie, że merytoryczna strona gdzieś ginie w tym pomyśle. Rozumiem. Ale i też mówię, no, co tu jest dobrym scenariuszem, panie redaktorze?
Rozumiem, czyli zadajemy historyczne pytanie, czy to jest ten moment.
Czy to jest ten moment?
I z tym pytaniem państwa zostawiamy. Naszym gościem był dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w
Dziękuję
Warszawie.
Bardzo.
Bardzo dziękuję za uwagę. To był, chciałem powiedzieć, puls dnia, a to był przekaz dnia, oczywiście. Kłaniam się nisko. Do widzenia.